zachowanie Kościoła, kiedy wzajemnie się odwiedzamy i wspieramy się na wszystkie możliwe sposoby. Przywożę serdeczne pozdrowienia, po pierwsze od mojej żony, z którą tutaj bywaliśmy już razem. Pozdrowienia od zboru w Skoczowie, zawsze gdy jadę, to nasi wierzący przekazują pozdrowienia od starszych naszego zboru. Właśnie ostatnio dokonaliśmy trochę zmian w zborze. Zawsze byliśmy tylko starsi, a teraz powołaliśmy trzech młodych diakonów, żeby powoli przesuwać służbę na tych naszych młodszych, bo to tak już jest, że jeżeli nie przygotujemy zboru na to, żeby młodsi przejęli odpowiedzialność, no to potem mamy problem, że jesteśmy sami, a tak już jesteśmy w pierwszym spotkaniu starsi z diakonami. I muszę powiedzieć, że to było bardzo fajne spotkanie. Tak patrzyłem i wdzięczny byłem Bogu za to, że ci młodsi są gotowi wziąć odpowiedzialność za zbór i za kilka lat no, my będziemy się przyglądać, jak oni pracują. Na razie będziemy razem pracować, a potem już my będziemy raczej już tylko patrzeć na to, jak dobrze im idzie, albo płakać z nimi, albo się radować z nimi. Ale wierzymy, że Pan Bóg przygotuje nasz zbór do tego, żebyśmy mogli przekazać odpowiedzialność młodsze ręce. My też w Radzie Kościoła myślimy nad tym, stoimy przed synodem i też już zbliżam się do tego wieku, że powinienem oddać odpowiedzialność młodsze ręce, przygotowujemy to, żeby to nie było tak, że potem nagle Pan Bóg odwołuje i zostaje puste miejsce, ale żeby to miejsce było wcześniej zapewnione. Także chcecie się modlić też o ten synod, który nadchodzi w kwietniu, by Pan Bóg dał też mądrość braciom, by te decyzje, które były podejmowane, były takimi dobrymi decyzjami. No oczywiście też od braci z Rady Kościoła. Tutaj jakoś z Jankiem mówiliśmy o tym samym, tylko każdy co innego rozumiał. Bo ja powiedziałem, że w czwórkę jedziemy tutaj na północ i Jan zrozumiał, że w czwórkę tu przyjedziemy. A ja mówiłem, albo źle się wyraziłem, bo to tak zawsze jest, że gdzieś nieporozumienie powoduje to, że co innego jeden mówi, a co innego drugi słyszy. No i dzisiaj jesteśmy, brat Filipski jest w Szczecinku, brat Małkiewicz jest w Koszalinie, brat Kowalczuk jest w Słupsku, no a ja jestem tutaj wśród was. Także to wyglądało, że myśmy razem przyjechali, ale jesteśmy w czterech różnych miejscach i myślę, że to dobrze będzie służyło zborom tutaj. Chciałbym jeszcze, mając możliwość, zachęcić do wzięcia udziału w konferencji Kościoła w dniach 21 do 23 czerwca będziemy organizować taką dużą konferencję w Szczyrku w hotelu Orle Miasto. Właśnie pokój, jak tutaj dostajecie, tam na ostatnią stronę była informacja. Wprawdzie myśmy potem przesunęli o jeden dzień, bo okazało się, że dzieciaki kończą szkołę w piątek. I to było bardzo trudne. Także mamy tą konferencję w piątek, sobotę, niedzielę. To z okazji tego, że 110 lat temu brat Mruzek rozpoczął służbę zwiastowania Ewangelii na Cieszyńskim Śląsku. No i od tej służby zaczęło się to dzieło, którego owocem i my dzisiaj jesteśmy, że są zbory wolne w Polsce. Także zachęcam po pierwsze do modlitwy o to wydarzenie, by Pan Bóg nam pobłogosławił i też o ile możecie, żeby od was też jakaś grupka braci i sióstr się wybrała na tą konferencję. Tyle takich ogólnych rzeczy i teraz chciałbym przejść do tekstu Pisma Świętego. Tekst, który będę czytał, jest zapisany w Księdze Jozuego. Te starotestamentowe księgi z reguły są mniej czytane, bo tak trudniej zrozumieć, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez te księgi, ale w naszym zborze od dłuższego czasu usługuję w oparciu o tą księgę i odkrywamy, że tam jest też wiele rzeczy, które pomagają nam w naszej duchowej walce. Księgę Jozuego, rozdział 6, przepraszam, rozdział 5 od 13 wiersza. Będę czytał do końca tego rozdziału 5 i pierwszy wiersz 6 rozdziału, a potem będę sukcesywnie czytał aż do końca tego 6 rozdziału. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. I pierwszy wiersz 6 rozdziału. I Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Temat, jaki nadałem dzisiejszemu zwiastowaniu, brzmi pokonać niemożliwe. Czytamy od tego, ten tekst się zaczyna, że Jozue był pod Jerychem. Tak to w naszym tłumaczeniu czytamy. A gdy Jozue był pod Jerychem. Cały obóz izraelski nie był pod Jerychem. Cały obóz synów izraelskich był w Gilgal. To jest prawdopodobnie kilka kilometrów od Jerycha. Tak dokładnie nie wiemy nawet, gdzie to Gilgal było. No bo nie zachowały się ani mapy z tamtych czasów, ani informacje takie. To minęło ponad 3000 lat, to musimy sobie wyobrazić, że wszystko może dzisiaj całkiem inaczej wyglądać, niż to wyglądało wtedy. I nie jesteśmy w stanie określić, gdzie był Gilgal, ale było, bo to wynika z treści, było o kilka kilometrów oddalone od Jerycha. I czytamy, że Jozue był pod Jerychem. Czy był sam, czy w kilku byli, to nie wiemy. Natomiast sam Jozue był pod Jerychem. A Jerycho, jak czytaliśmy, było zamknięte przez synami izraelskimi. Nikt nie mógł wejść i wyjść. Dlatego, że mieszkańcy Jerycha, król Jerycha, spodziewali się tego, że Izraelici przyjdą i będą przeciwko nim walczyć. Bo już wcześniej Izraelici wysłuchali szpiegów. A każde dobrze zorganizowane państwo to ma służbę bezpieczeństwa, nie? Służbę bezpieczeństwa wewnątrz kraju i na zewnątrz kraju. Muszą wiedzieć, jakie jest zagrożenie w środku i muszą wiedzieć, jakie jest zagrożenie na zewnątrz. Wtedy nie było inaczej. Także król Jerycha dobrze wiedział, że musi spodziewać się tego, że Izraelici przyjdą i będą przeciwko niemu walczyć. Dlatego miasto było zamknięte. Nikt nie mógł wejść, nikt nie mógł wyjść. Nie można było tego miasta zdobyć. Jozue prawdopodobnie był pod tym miastem i zastanawiał się, jak to miasto można zdobyć. Bo to miasto musiało być zdobyte. Dlaczego musiało być zdobyte? Dlatego, że Pan Bóg obiecał Izraelowi, że da im w dziedzictwo Kanaan. A oni przeszli, ja tutaj nie mam mapy, także tego nie mogę pokazać, ale Jordan płynął z północy na południu, na południe. Powiedzmy, tu na dole byłoby morze słone, czyli Morze Martwe. I oni przeszli nad tym Morzem Martwym ze wschodu na zachód. I to jest opisane we wcześniejszych rozdziałach. I teraz mieli zdobyć tą całą ziemię po stronie zachodniej Jordanu. To jest właściwy Kanaan. Bo oni byli na tej wschodniej stronie. Jeszcze Mojżesz ich tam przeprowadził i pokonali tam dwóch królów amorejskich i mogli tam mieszkać, ale Pan Bóg im obiecał tamtą ziemię. To był właściwy Kanaan. To było to miejsce, gdzie Pan Bóg powiedział Abrahamowi, że tą ziemię mu da. Że kiedy dopełni się wina Amorejczyka, tak dokładnie jest powiedziane do Mojżesza, Pan Bóg da im tą ziemię. I teraz przeszli ze wschodu na zachód, na tą ziemię. I pierwszym miastem, które trzeba było zdobyć, jeżeli chciał się iść dalej, było Jerycho. A ponieważ było zamknięte, mogliby powiedzieć, no to zostawimy ich. Niech sobie tam są. A my pójdziemy dalej. Ale wiecie, to nie można tak zrobić. Dlatego, że wtedy mieliby wrogów przed sobą i za sobą. A dla wojska nie ma gorszej sytuacji, kiedy się ma wrogów przed sobą i za sobą. To Niemcy ćwiczyli w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Że prowadzili wojnę na dwóch frontach. Nie? Na froncie zachodnim i froncie wschodnim. Jak się to dla Niemców skończyło? No, katastrofą. I Hitler nic się z tego nie nauczył. Nie? Bo zrobił dokładnie to samo. Nie pokonał Wielkiej Brytanii i uderzył na Związek Radziecki. No i to był początek końca. Także ja to używam jako obrazu, by pokazać, że Izraelici nie mogli zostawić Jerycha niezdobytego. I nie mogli tego miasta zdobyć. Bo nie mieli jak. Nie mieli ani doświadczenia w zdobywaniu miast. Jeszcze na polu walki, na otwartym polu byli w stanie walczyć mężczyzna przeciwko mężczyźnie, żołnierz przeciwko żołnierzowi. Miasto było zamknięte wewnątrz i zewnątrz. Byli uprzedzeni o tym, że Izraelici przyjdą, przygotowali się na to. Tam w starożytności każde miasto było zabezpieczone na takie wydarzenie. Mieli zebrane zboża tak, żeby przez rok, dwa, trzy móc się bronić. Czyli Izraelici stali przed niemożliwym. Dlatego mój tytuł kazania. Pokonać niemożliwe. I Jozue miał świadomość tego. Jozue już był wcześniej wodzem. Jeszcze za czasów Mojżesza Jozue był wodzem. Był strategiem. Jak się czyta księgę Jozuego, to widać, że był strategiem. Umiał przemyśleć sytuację i uderzyć wroga w tym miejscu, gdzie wróg się nie spodziewał. Ale tutaj stał przed niemożliwością. Tego miasta nie dało się zdobyć. I co mógł Jozue tam robić? Oczywiście mógł studiować. Jak to podkopać, zrobić jakiś nasyp, żeby się dostać do góry. Machni oblężnicy nie mieli. Mieli tylko miecze. Czyli to było niemożliwe. I wtedy jedyna rzecz, jaką Jozue mógł robić, to modlić. Mógł się modlić dokładnie tak, jak my się modlimy. W sytuacjach bardzo trudnych. Panie Boże, jak Ty nam nie pomożesz, to jesteśmy zgubieni. I Jezus o tym wiedział, że jeśli Pan Bóg im nie pomoże, to są zgubieni. Bo długo tam mogą stać pod tym Jerychem. Przeszli w czasie, kiedy były dojrzałe zboża, także można było tam zboża gdzieś zdobyć, jakoś się wyżywić. Ale po dwóch, trzech, czterech miesiącach jego właśnie żołnierze by się zbuntowali. Pamiętamy z historii Mojżesza, że kiedy lud nie miał co jeść, to buntowali się przeciwko Mojżeszowi. I Jozue stał dokładnie przed tym samym. Nie mieli żadnego doświadczenia, jak to miasto zdobyć. Głodem nie mogli tego miasta zdobywać, bo zdobywałem mu miasta głodem. Ale to trwało 2, 3, 4 lata. Za ten czas, no to oni by tam sami z głodu umarli. Także musieli znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby im to miasto zdobyć. No, nie ma pomysłu, kochani. Z gołymi rękami przeciwko murom, nawet jeśli te mury miały tylko 10 metrów. To wiecie, to jest niemożliwe, żeby z gołymi rękoma zdobyć takie miasto. Co im zostawało? Pan Bóg im zostawał. Jozue się modlił. Nie jest napisane, ale nie mógł nic innego robić. Zupełnie beznadziejna sytuacja dla niego. Panie Boże, jak Ty nam nie pomożesz, to my nie pójdziemy nic dalej. My tu zostaniemy. Albo wrócimy z powrotem. Jedyna rzecz, jaką mogli zrobić, to wrócić z powrotem. Do przodu nie mieli co iść, bo znaleźliby się w poczasku. Mieliby wrogów przed sobą i za sobą. To miasto musiało być zdobyte. Ja to tak plastycznie pokazuję, abyśmy zobaczyli, że to była jedyna rzecz, którą mógł zrobić. Pan Bóg obiecał Jozuemu. Jak czytamy Księgę Jozuego, pierwszy rozdział, jest piękny rozdział, kiedy Pan Bóg mówi, niech ta księga zakonu nie oddala się od siebie. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Oto Ty oddasz tą ziemię ludowi. Jozue wiedział, ma zadanie oddać tą ziemię. Ale jak to zrobić? Jak to zrobić, mając miecze i gołe ręce? Mógł bać się już osobiście o to, co będzie. Mógł wołać do Boga i powiedzieć, Panie Boże, jeśli Ty nie przyjdziesz, jeżeli Ty nie zadziałasz, to jesteśmy zgubieni. I właśnie w tej sytuacji, takiej sytuacji bez wyjścia, nagle czytamy o tym, że kiedy Jozue był pod Jerychem i podniósł swoje oczy, 13 wiersz, usiadł naprzeciw siebie stojącego męża z wydobytym mieczem w ręku, 13 wiersz. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. A ten odpowiedział, nie.
ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię. Oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jozue tak uczynił. Dlaczego powiedziane zostało do Jozuego, aby zdjął swoje sandały, obuwie? Bo stał przed Bogiem. Tylko przed Bogiem zdejmujemy swoje obuwie, albo tak jak Jozue padamy na twarz. Jozue wiedział, że to Pan przyszedł. I te słowa, które wychodzą od Boga, przyszedłem teraz. Dlaczego teraz? Bo Jozue to modlił się. Bo Jozue o to wołał, bo nie było żadnej innej możliwości, aby wejść do tego miasta. To, czego Izraelici się bali od samego początku, to olbrzymów. Pamiętamy, jak mieli wejść do ziemi obiecanej, to bali się dwóch rzeczy. Olbrzymów, bo w tym kraju mieszkali olbrzymowie, i bali się miast, które mają mury aż do nieba. Dla ludzi pustyni nawet 10-metrowe mury to były mury sięgające nieba. Nie do zdobycia. I teraz stali przed tym wyzwaniem, by to miasto zdobyć. I to jedyna rzecz, którą mógł zrobić, wołać do Boga, i wtedy ładne takie zdanie jest, podniósł swoje oczy. W sytuacji, kiedy jesteśmy w sytuacji beznadziejnej, jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, podnieść swoje oczy. Wołać do Boga. I Jozue to robił, wołał do Boga. I to była to, przyszedłem teraz. Teraz, kiedy jesteś w sytuacji beznadziejnej, kiedy nie masz żadnej szansy na zwycięstwo, i wtedy Jozue pyta, co rozkaże Pan swojemu słudze? I w tych sytuacjach musimy pytać, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Co Bóg chce, abyśmy czynili, gdzie mamy iść. I w tym sformułowaniu, które tu znajdujemy, że On jest wodzem wojsk Pana. Jozue mógł odebrać. Aha, to znaczy, że jest ktoś, kto jest gotów wziąć odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność nie jest już tylko na mnie. Bo Jozue miał tą świadomość odpowiedzialności. Odpowiedzialności za lud i świadomość niemożliwości dokonania tego, żeby to miasto zdobywać. Jozue nie stał już przed niemożliwością. Bo jeśli Bóg jest z nami, znamy to słowo, to ktoś przeciwko nam. Dopóki Jozue był sam, stał przed niemożliwością. Ale kiedy Pan Bóg objawił siebie, bo tu mamy wyraźne objawienie Boga, to Jozue już nie był sam. I mógł wiedzieć, jeśli Bóg z nami, cóż przeciwko nam. Żadna twierdza nie może odstać się przed Panem Bogiem. Pan Bóg jest w stanie skruszyć każdy mur. Mury stały dokładnie tak, jak stały. Ale Jozue był w innej sytuacji. Jozue wiedział, że Pan Bóg jest z nami. I to jest i w naszym życiu tak, kochani. Problemy, przed którymi stoimy, doświadczenia, jakie mamy, że nie potrafimy czegoś pokonać, że napotykamy grzech, którego nie jesteśmy sami w stanie pokonać. Jeśli Pan Bóg jest z nami, to już sytuacja jest inna. Nawet jeśli wróg nie jest pokonany, nawet jeśli miasto nie było pokonane, bo czytamy w tym 6 rozdziale, że Jerycho było zamknięte wewnątrz i zewnątrz. Wiecie, miasta zdobywano na różne sposoby. I w Biblii też spotykamy. Można było podstępem. Jakbyście czytali Księgę Sędziów, następna Księga Sędziów, to Danici później zdobywają miasto właśnie w ten sposób, że znaleźli, złapali jakiegoś mieszkańca miasta i powiedzieli mu, że jeśli nam wskażesz drogę do miasta, to darujemy ci życie. I on im wskazał drogę do miasta. Czyli można było podstępem, można było znaleźć kogoś, kto zdradził. Ale tutaj miasto było, tak jak czytamy, zewnątrz i wewnątrz zamknięte. można było przekupić, zawsze znaleźli się ludzie, których dało się przekupić. Takim przykładem na to jest mur chiński. Ponoć jedyna budowla widoczna z kosmosu jest mur chiński. To jest bardzo szeroki mur. Tam dwa wozy, barydwami mogły się ze sobą minąć, to było na tyle szerokie. No i to były to tysiące kilometrów oddzielające kraj, oddzielające Chiny od narodów z północy, które napadały. I wiecie, nigdy ten mur nie został zdobyty, a wrogowie wielokrotnie przechodzili. Dlaczego? Bo zawsze znaleźli się tacy, których można było przekupić. Ale tutaj nie było tej możliwości. Jozue jedynie na co mógł liczyć, to mógł liczyć na Pana Boga. I szósty wiersz, drugi rozdział czytamy, wtedy Pan rzekł do Jozuego. Czytamy tak, takie słowa. Pan rzekł do Jozuego, oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. I Pan rzekł, oto oddaję w Twoje ręce. I Jozue czyni dokładnie tak, jak Pan Bóg mu każe. Pan Bóg nakazał wojskom izraelskim, aby obchodzili miasto wokoło. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, czemu to miało służyć. Przecież jak obchodzili to miasto, ewentualnie mogli troszkę zastraszyć tych ludzi broniących się, ale do zdobycia miasta nic to nie mogło wynieść. Ale Pan Bóg tak powiedział, trzeci wiersz, obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią przymierza, 4 wiersz, 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Taki rozkaz otrzymali. I potem dokładnie czytamy, że to się dzieje. Tak jak Pan Bóg rozkazał, czytamy od 6 wiersza. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich. Podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech poniesie 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł, ruszajcie i obejdźcie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło 7 kapłanów, niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem. I trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi. Ta skrzynia przypominała o tym, że Bóg jest nimi w przymierzu. 9 wiersz. Zbrojni szli przed kapłanami, trąbiącymi na trąbach. Straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Jozue przykazał, nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo, aż do dnia, kiedy wam powiem, wznieście okrzyk bojowy. Wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy. I zarządził Jozue, że skrzynia Pana obeszła miasto wokoło, raz je okrążając. Potem szli do obozu, pozostawali tam na noc, do Gilgal i następnego dnia powtarzało się to samo. Jozue, 12 wiersz, wcześniej rano wstał i kapłani ponieśli skrzynię Pana. A 7 kapłanów niosących przed skrzynią Pana 7 trąb z baranich rogów bez ustanku trąbiło na trąbach, a zbrojni szli przed nimi. Straż tylna kroczyła za skrzynią Pana, przy czym bez przystanku trąbiono na trąbach. To robili kapłani. 14 już. Także w 2 dniu obeszli miasto 1 raz, po czym wrócili do obozu. Tak czynili przez 6 dni. Dla mieszkańców Jerycha musiało to być przynajmniej dziwne. Bo normalnie, jeżeli miasto było oblegane, to nikt nie wycofywał się na noc. Ewentualnie zmienili tylko oddziały. Miasto miało być zamknięte, nie można było wysłać posłów. A oni obeszli miasto, wrócili do Gilgal. Mieszkańcy miasta mogli posłańców posłać o pomoc, szukać wsparcia innych miast. Przecież oni żyli przez setki albo tysiące lat razem. Mogli mieć sprzymierzeńców. Milczące wojsko. Żeby chociaż krzyczeli. Nie? Jak rosyjskie filmy już oglądali, to ci żołnierze przynajmniej krzyczeli i sam krzyk działał zastraszająco dla obrońców. Nie? A tu nic. Idą w milczeniu. Nic się nie dzieje. Dziwna wojna, powiedzielibyśmy. I ci kapłani ubrani inaczej było, to widać. No ale tylko chodzą. Nic się nie dzieje. Na noc wracali do obozu Gilgal, tak jak powiedzieliśmy. Nikt nie pilnował przedpola, nikt nie dbał o to, żeby posłańcy nie byli wysłani. Dziwna wojna. Król Jerycha musiał powiedzieć, no ale profesjonalizmu to w tym nie widać. To taka amatorska wojna. Nic się nie dzieje, chodzą. Nawet bać się chyba nie musimy. 15 wiersz. Ale 7 dnia wstali wcześniej rano, gdy wzeszła zorza poranna i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz 7 razy. Tylko tego dnia obeszli miasto 7 razy. Za 7 razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu, czyli do zbrojni, wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. A miasto i wszystko, co się w nim znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu. Ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą. I abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu, wejdą do skarbca Pana. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąba. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. W Nowym Przymierzu, w tłumaczeniu Nowego Przymierza czytamy, że mur padł. Jak to wyglądało? Możemy sobie jedynie wyobrazić. Pan Bóg musiał posłać takie trzęsienie ziemi, a takie się zdarzają, że te mury się rozsypały. I każdy, czytamy, wszedł prosto przed siebie. I tutaj czytamy 21 wiersz. I wyrżnęli do nogi oszcze miecza, wszystko, co było w mieście. Mężczyzn i kobiety, młodych i starych, woły, owce, ospy. I zawsze, gdy czytamy w Biblii o tym, że wojsko izraelskie wycięło oszczem miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, mamy problem. Jak to jest możliwe, że Pan Bóg każe zrobić coś tak strasznego? Ja myślę, że no mamy sumienia, wiemy, no jak Pan Bóg mógł im kazać coś takiego zrobić? Ja spróbuję pokazać, dlaczego Pan Bóg mógł tak nakazać. Oczywiście Pan Bóg jest suwerenny. Pan Bóg może robić, co chce. Ale Pan Bóg nigdy nie działa przeciwko sobie, przeciwko zasadom, które ustanowił, przeciwko sprawiedliwości. I znajdujemy odpowiedź w tym, że kiedy dzieje się Boży sąd, to dzieją się i takie rzeczy. I chciałbym parę przykładów z Biblii podać, by pokazać, że to nie był jedyny sąd w historii świata. Że Pan Bóg wielokrotnie dokonywał sądów. Takim pierwszym wielkim sądem, o którym czytamy, to był potop. Kiedy był potop, to nie czytamy, że Pan Bóg kazał wyciąć tylko, albo zatopić tylko tych złych mężczyzn. Nie. Wszyscy winni. Mężczyźni, kobiety, dzieci, zwierzęta. Wszyscy winni. Dlaczego? Bo Bóg dokonał sądu. I sąd dotyka wtedy wszystkich, kiedy przychodzi Boży sąd. A drugim takim przykładem, bardzo jednoznacznym przykładem Bożego sądu jest Sodoma i Gomora. Znowu, kiedy spada ogień z nieba, bo tak to byśmy musieli powiedzieć, tak to wynika, że może siarki spadło z nieba. Jest możliwe. Ponoć jeszcze w kamieniach, które tam są, można znaleźć ślady siarki. Kto zginął? Tylko ci źli mężczyźni? No nie. Wszyscy. Mężczyźni, kobiety, młodzi, starzy, dzieci. Wszyscy. Dlaczego? Bo Bóg dokonał sądu nad grzechem tego miasta. Tak to jest. A potem, kiedy Izraelici, znamy historię Izraela, opuścili Boga i służyli obcym Bogom, to co się stało z Izraelitami? Przyszedł Boży sąd. Cała Księga Sędziów pokazuje nam etapy Bożego sądu. Potem jest ustanowienie królestwa, jest przynajmniej w Judzie dłuższy czas, kiedy pytają Pana, kiedy żyją po Bożemu, kiedy przestrzegają Jego przykazań, kiedy Pan błogosławi im. Ale kiedy przychodzi okres nieposłuszeństwa, to Pan Bóg posyła sąd. A na koniec co się stało? Pierw Asyryjczycy uprowadzili 10 pokoleń, czyli 10 plemion, a potem Babilończycy te pozostałe 2 albo 3, bo to ten podział na 10 i 2, on nie jest taki dokładny, ponieważ to inaczej się trochę rozkładały ten podział pokoleń, czy plemion, ale to jest inna historia. Też zostali uprowadzeni. Większość zginęła, bo większość zginęła tam. Tylko część została uprowadzona do Babilonu. I tylko ta część, która została uprowadzona do Babilonu, nawróciła się. I właściwie od czasów niewoli babilońskiej Izraelici są monoteistami. Jasne, że gdzieś tam poszczególni ludzie odchodzą od Boga, ale jako naród trwają przy Panu. Także Pan Bóg dokonywał sądu. I to był jeden sąd. Przyjrzymy się temu jeszcze na chwileczkę i będziemy widzieć, że Bóg dokonał sądu nad grzeszną ludnością Kanaanu. Już Abrahamowi powiedział Pan Bóg, że kiedy dopełni się wina Amoryjczyka, to ten lud izraelski wyjdzie z Egiptu i Pan Bóg daje im tą ziemię. I to jest ten czas sądu, jaki tutaj widzimy, jakiego Pan Bóg dokonuje, jakiego dokonywał i myślę, że możemy powiedzieć, i Boży sąd jeszcze przyjdzie. Ten Boży sąd dokonuje się w życiu poszczególnych ludzi. Kiedy ludzie zostawiają Pana Boga, to wydają się również na Boży sąd. I kiedy narody zostawiają Boga, również przychodzi Boży sąd. I możemy powiedzieć, nie z satysfakcją, ale ze smutkiem, że ten Boży sąd przychodzi na Europę. Przychodzi na naszą cywilizację. Dlatego, że jako narody, jako ludy zostawiliśmy Pana Boga. My żyjemy jeszcze w katolickim kraju, gdzie ta sytuacja jest trochę inna, ale jak się pójdzie od Odry na zachód, nie ma miejsca dla Pana Boga. Oczywiście w życiu poszczególnych ludzi tak, tam są wierzący ludzie, tam są zbory, większe niż my mamy. Ale generalnie te narody odchodzą od Boga i to zawsze wywołuje Boży sąd. Że możemy się spodziewać, nie życząc sobie tego, bo znowu, kiedy przychodzi Boży sąd, On zmiata wszystko, nie? Kiedy patrzymy, jak to było, także my chcemy wołać do Boga, Panie Boże, daj nam przebudzenie. Nam przebudzenie i naszym narodom, tutaj waszemu miastu, abyśmy mogli ujść przed Twoim sądem. To wyniszczenie narodów pogańskich, ono też miało na celu ochronę Izraelitów przed kultami pogańskimi i niemoralnością tych ludów. Nie tylko, że oni mieli niewłaściwych, fałszywych bogów, ale oni mieli też fałszywą moralność. I to było takim zagrożeniem dla Izraela. I Izraelici już wcześniej mieli doświadczenia z tymi złymi rzeczami. W 4 Księdze Mojżeszowej czytamy, w rozdziale 25, od 1 do 3 wiersza, że Izraelici już wcześniej mieli kontakt z tymi pogańskimi ludami i Pan Bóg dokonywał sądu również nad Izraelem. Czytamy 4 Mojżeszową, 25 rozdział, pierwsze 3 wiersze. Gdy Izrael osiadł w Szykiem, to było na wschodniej stronie, po drugiej stronie Jordanu, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzysiągł się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. I zginęło 24 tysiące mężczyzn. 24 tysiące. wielu, wielu rodzinach tych pan. Bo dokonał Pan mnie sądy. Obcy bogowie i niemoralne kulty przez wieki będą zagrożeniem dla Izraela i dlatego rozumiemy, dlaczego Pan Bóg kazał im te narody zniszczyć, aby nie byli tym zarzewiem zła i grzechu. Ale czytamy dalej, 22 wiersz i dalej. Do obu zaś mężów, którzy przeprowadzili wywiad w tej ziemi, rzekł Jozue, idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystkich jej najbliższych, jak to jej przysięgliście. I poszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad i wyprowadzili Rahab, jej ojca i matkę, jej braci i wszystkich jej najbliższych, całą jej rodzinę. Wyprowadzili ich i umieścili ich poza obozem izraelskim. Miasto zaś wraz ze wszystkim, co w nim było, spalili ogniem. A tylko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza oddali do skarbca świątyni, do skarbca domu Pana. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklętym będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament, a na swoim najmłodszym postawi jego bramę. I był Pan z Jozuem, a wieść o nim rozchodziła się po całym kraju. Wyratowanie nierządnicy Rahab i całej rodziny pokazuje nam, że nawet wśród najsroższego sądu Pan Bóg okazuje miłosierdzie tym, którzy mu zaufają. I taką była Rahab. Kiedy przyszli posłańcy od Jozuego, przyszli szpiedzy, byśmy powiedzieli, ona wierzyła, że Bóg Izraela jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi w dole. I że nie mają szansy. Czyli ona uwierzyła w Boga Izraela. To jest bardzo wyraźnie pokazane w tej historii. I uwierzyła w to, że jedynie przechodząc na stronę Izraela może uratować siebie i swoją rodzinę. Do tego nie tylko została uratowana, ale została wywyższona. Dlatego, że Rahab jest jedną z niewielu kobiet, która znajduje się w genealogii Pana Jezusa. Jak czytamy genealogię Pana Jezusa, to znajdujemy tam Rut Moabitkę, Rahab nierządnicę i znajdujemy jeszcze żonę Uriasza, byłą żonę Uriasza. Są te kobiety, które znalazły się w genealogii Pana Jezusa. Chyba jeszcze jedna kobieta, której imię zapomniałem w tym momencie, ale tak to bardzo wyraźnie widać, że Rahab została uratowana i została wywyższona. Bo kiedy Pan Bóg nas ratuje, to nas wywyższa. Ja myślę, że tutaj mogę to powiedzieć, nie? Jak Pan Bóg kogoś ratuje, to go wywyższa. To czyni go nowym człowiekiem. Daje mu moc do prowadzenia nowego życia. To nie znaczy, że wszystko się udaje. Ale ja zawsze mówię tak, że bitwę można przegrać, wojny nie. Tu czy tam przegrywamy. Ale wojnę musimy wygrać, bo to jest wojna o nasze życie. I to jest ta część odpowiedzialności, która spoczywa na nas. Aby jako żołnierze Jezusa Chrystusa, nawet jeżeli gdzieś się przewrócimy, wstać i iść dalej. I to jest prawda, której myślę, możemy się nauczyć, nawet kiedy stajemy przed niemożliwym. I wydaje nam się, że tego grzechu nie pokonamy. Z tym sobie nie poradzimy. To miasto było nie do zdobycia. A jednak, kiedy Pan Bóg był z nimi, miasto zostało zdobyte. I to możemy wnieść do naszego życia. Tylko nie możemy wziąć nic z tego, co przekleiliśmy. Żydom, Izraelitom było powiedziane, aby nie zabijali nic z tego, co przekleili. No i pamiętamy historię Achana, który wziął te przeklęte rzeczy i stały się dla niego przekleństwem. Jeżeli weźmiemy za te przeklęte rzeczy, za te, które odrzuciliśmy, to musimy liczyć się, że one wniosą przekleństwo. Takim przykładem tego jest Jerycho, samo miasto Jerycho. czytaliśmy, że było powiedziane, że ten, kto odbuduje to miasto, tu jest tak, przeczytam jak to było, musi się liczyć z nieszczęściem, że opłaci tą śmiercią swoich dwóch synów, starszego i najmłodszego. I rzeczywiście to miasto przez 500 lat nie było odbudowywane. Dlatego, kiedy były prowadzone prace archeologiczne w Jerycho, ten okres nie dał się nic odtworzyć. Dlaczego? Przez 500 lat padał tam deszcz, świeciło słońce, rozbudowa, wszystko zostało zniszczone. Nie da się odtworzyć tego okresu, kiedy Izraelici zdobywali to miasto. My nawet nie wiemy, jak ono wysokie miało mury. Ja mówię, nawet jeśli miało 10 metrów, ale my nawet nie wiemy ile. Przez 500 lat to miasto nie było odbudowane. Dopiero w czasach bezbożnego króla Achaba, Hiel z Betelu, odbudował Jerycho. I w pierwszej królewskiej, 16 rozdział, 34 wiersz czytamy. Na Abiramie, swoim pierworodnym, założył jego fundamenty, a na Segubie, swoim najmłodszym, jego bramę. Według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. Nie wiemy, jak to nieszczęście znalazło się w tej rodzinie, ale jeżeli robimy rzeczy, które sami przekleliśmy, bo bierzemy rzeczy, które sami przekleliśmy, musimy doznać nieszczęścia. I tutaj ta sytuacja bardzo wyraźnie pokazuje nam, tak rzeczywiście stało się. I teraz pojawia się to pytanie, co ta historia o tym wydarzeniu ze Starego Testamentu wnosi w nasze życie. Ja już próbowałem tu czy tam odnieść to do naszej rzeczywistości. I pierwsza rzecz, którą widzimy bardzo realnie z tego tekstu, to właśnie to, że kiedy stajemy przed niemożliwym, pozostanie ono niemożliwym, jeśli nie wpuścimy Pana Boga. Jeśli wpuścimy Pana Boga, to rzeczy niemożliwe staną się możliwe. Czy to będzie w osobistym życiu, w walce z własnym grzechem, czy to będzie w walce w małżeństwie o jakość małżeństwa, bo przecież musimy walczyć o jakość swojego małżeństwa. Jeżeli nie uda nam się zbudować zdrowego, silnego małżeństwa, to miejsce, które ma być ostoją, stanie się miejscem, które będzie pułapką. Bo po to jest małżeństwo, oczywiście, żeby wydać dzieci na świat. Ale niedobrze jest być samemu, Biblia wyraźnie mówi. Małżeństwo jest tym miejscem, gdzie się ma ostoję, gdzie się ma oparcie. Musimy walczyć o jakość naszych małżeństw. Musimy walczyć o jakość życia w zborze. Jeżeli nie będziemy walczyć o jakość życia w zborze, to będziemy mieć jakość. Ktoś dawno powiedział, że niszczy nas zawsze i wszędzie jakość to będzie. W zborze nie możemy sobie pozwolić na jakość. W zborze musimy dbać o jakość. Jakość osobistego życia, społeczności z Bogiem, w czytaniu Słowa Bożego, w modlitwie, o jakość życia w rodzinie, w małżeństwie, o jakość życia w kościele. I wtedy możemy wierzyć w to, że padną mury miasta. Bo dla takiego niedużego zboru jak wasz, to miasto może się wydawać nie do zdobycia. Jak zdobyć to miasto dla Jezusa? Jak będziecie sami, to tak jak Jozue, nie do zdobycia. Kiedy Pan Bóg będzie z wami, kiedy przyjdziecie do tego momentu, że pokłonicie się Bogu, zajmiecie z nóg swoje sandały, powiemy i powiecie, Panie Boże, bez Ciebie to miasto jest nie do zdobycia. Pan Bóg jest w stanie dać takie trzęsienie ziemi. Ja nie życzę Wam tutaj prawdziwego trzęsienia ziemi, ale myślę, że Pan Bóg może zacząć życiem wielu ludzi. Wiecie, ludzie się nawracają niekiedy w nadzwyczajny sposób. Niekiedy prawie, że bez współdziałania człowieka. Tutaj jechaliśmy w czwórkę i jechał z nami Włodek Filipski. On pochodzi chyba z niedaleko z tych terenów też. I opowiadał, jak to było w jego życiu. jako młody chłopiec był w kościele i ksiądz miał cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie. I zapytał, czy ktoś chciałby to kupić. I on mówi, ja. I jako 12-letni chłopiec kupił sobie Ewangelię. I zaczął je czytać. To była bardzo biedna rodzina, wobec tego rodzice byli bardzo niezadowoleni, że on wydał pieniądze na tą cząstkę Pisma Świętego. A potem był jakiegoś księdza, chyba w swojej parafii, zobaczył Pismo Święte, Biblię Tysiąclecia. A zawsze chciał mieć. I mówi księdzu, czy mógłbym kupić od księdza to Pismo Święte? A ksiądz mówi, a jak ty masz wykształcenie? Mówi, no zawodówkę. Ja mam studia i nie rozumiem tego, co tam jest napisane. A ty po zawodówce chcesz to rozumieć. Ale na drugi dzień miał to Pismo Święte. Bo ksiądz sprzedał mu swoje, bo po co księdzu Biblia?
Nie rozumiem.
No i miał Biblię i zaczął ją czytać. Z pierw narzeczoną, potem z żoną. I kiedy wyprowadzili się ze swoich terenów i trafili do Wodzisławia, to tam spotkali młodzież grającą na mieście i rozdającą traktaty. I na drugi dzień byli w zborze. Już byli przygotowani. Ja wierzę, że Pan Bóg tutaj na tym waszym terenie będzie miał ludzi, który przygotuje do tego, żeby tutaj dołączyli do was. Wam da otwarte drzwi, nie? Pan Jezus powiedział do wierzących w zborze Miłość Braterska, tak to jest? Ten zbór, który był taki najbardziej ciepły w Księdze Objawienia. Zanim mi się kłada. Nie, to byłby ten. Zaraz. Niekiedy ta człowieka zatnie, że nie musi sobie przypomnieć rzeczy, które zna. Filadelfia. Do zboru Filadelfii, nie? Oto dałem tobie otwarte drzwi. Dałem tobie otwarte drzwi. I wierzę, że Pan może wam dać otwarte drzwi. I tego z pewnością sobie życzycie, tego wam też życzę. Nie staniecie przed niemożliwym. Sami jesteście, stoicie przed niemożliwym. Nie da się tego miasta zdobyć. Ale kiedy Pan Bóg jest z wami, to miasto jest do zdobycia. Miasto, w którym mieszkacie, jest możliwe, aby zostało zdobyte. W waszym osobistym życiu, tak jak mówiłem, każda przeszkoda może być pokonana. Może nie dzisiaj, może jeszcze nie jutro. Ale kiedy zostanie pokonana? Każdy grzech. Są ludzie, którzy na przykład mają problem z kłamstwem. Mamy taką młodą dziewczynę w zborze, która ma taki problem, że już tak umotała się w tym zakłamaniu, że już nie dało się żyć. Bo wszystko, wiecie, jak to jest kłamstwo, nie? Ono jak szydło wychodzi z worka. Albo mamy też takie małżeństwo, gdzie mają problem z egoizmem. Jeden z małżonków jest strasznie egoistyczny. Dobre to jest to, że on już wie, że to jest jego problem. Ale to jest trochę mało, żeby wiedzieć. Trzeba to pokonać. I wierzymy, że Pan Bóg gdzieś da możliwość pokonania. Dla wielu mężczyzn w świecie wokół nas pornografia staje się takim zaklętym zamkiem, z którego nie da się wyjść. Ile razy otworzy komputer, od razu te strony się otwierają, nie wiadomo czemu. Także ludzie mają różne problemy. I jest powiedziane do Jozuego, tego miasta nie odbudowujcie. Czyli nie idźmy do tych rzeczy, które przekleliśmy. Pismo Święte wyraźnie pokazuje, że jawne są uczynki ciała. Galacjan 5,19. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnia, szczepieństwa, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. I o tych zapowiadam, jak już to przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To chodzi o nasze być albo nie być. Musimy z tym walczyć w naszym życiu. Ja muszę z tym walczyć. Bo niekiedy się może zdawać, a pastor, który wszystko umie. Pastorowi to zawsze wszystko wychodzi. No nie wychodzi. Od czasu do czasu gdzieś człowiek polegnie. Ale chodzi o to, żeby powstać i iść dalej. Prosić o wybaczenie i iść do przodu. I tego zachęcam. To miasto musi być zdobyte. Jakkolwiek wydaje się tobie, że to miasto jest nie do zdobycia, stoisz przed niemożliwym. Dla ciebie jest to niemożliwe. Ale kiedy jesteśmy z Panem, żadna rzecz nie jest niemożliwa. I z tym posłaniem chciałbym, abyście szli dzisiaj do domu. Jak jesteśmy z Panem, wszystko jest możliwe. Jesteśmy w stanie pokonać każdą przeszkodę. Popatrzcie, nawet zdobywanie Jerycha, to nie była kwestia jednego dnia. Nie? Chodzili jeden dzień, nic się nie działo. Drugi dzień, nic się nie działo. Trzeci dzień, czwarty dzień mogli powiedzieć, to nie ma sensu. Piąty dzień, tyle dni chodzimy i nic się nie dzieje. A jednak siódmego dnia, to za siódmym razem, miasto padło. Każda przeszkoda padnie. Dlatego, że Pan był z nimi i niemożliwe stało się możliwym. I ta myśl o tym, że Pan Bóg uratował i wywyższył tą nierzadnicę rano. To dzisiaj, jak mówimy, to tak brzydko ją nazywamy. Ona w końcu stała się kobietą, która była w Izraelu. Która weszła w społeczność ludu Bożego. A potem wydała na świat dzieci. I Pan Jezus w końcu jest jakimś tam potomkiem tej kobiety. Drodzy, czy to nie jest pełne nadziei? Że Pan Bóg ratuje, ale potem wywyższa. Jesteśmy wszyscy uratowani, aby być wolni. Nawet w nazwie to mamy, nie? Uratowani, aby być wolni. Aby żyć jako ci, którzy żyją w wolności Chrystusowej. Paweł pisze do Galacjan. Abyśmy żyli jako ci, którzy są wolni. Którzy są uwolnieni od każdego grzechu i każdego uzależnienia. I kochani, Hiel zapłacił straszną cenę. Zapłacił życiem swojej rodziny. Achan zapłacił życiem swoim i swojej rodziny. Dlatego, że wracał do tego, co przeklął. Chcielibyśmy zostawić rzeczy tego świata temu światu. A sami prowadzić życie, gdzie Bóg może nam błogosławić. Mieć Boże błogosławieństwo. Oznacza pokonać niemożliwe. I tego wam życzę, aby Pan Bóg wam błogosławił. Byście pokonywali niemożliwe w swoim własnym życiu. W życiu swoich rodzin. W życiu swojego kościoła. I aby to miasto było dla was otwarte. Abyśmy mogli zanieść temu miastu przesłanie Ewangelii. Amen.
Mam jeszcze minutę na małe świadectwo. Ja chciałbym takie małe świadectwo powiedzieć właśnie o zdobyciu Jerycha w mojej rodzinie. Bo akurat tak się zbiegło, że akurat takie kazanie i akurat takie miałem zdarzenie. I słuchajcie, po prostu moja żona pali od 20 lat, paliła. I to ja w końcu, ja tak z nią rozmawiałem delikatnie i żeby przestała palić, ona nie mogła. Rzucała, ale ciągle wracała bardzo szybko. I wiecie, w Biblii jest taka historia uzdrowienie paralityka. I tam przyniosło ludzie z zewnątrz, powiedzmy, że rodzina czy ludzie jacyś przynieśli tego paralityka przed Jezusa i Jezus mówi, że widział ich wiarę, tych ludzi, którzy przynieśli tego paralityka. I ja tak, to mi przyszło to do głowy, zacząłem mówić, słuchaj Nikolka, ona ma 7 lat, moja córeczka, mówię, zacznij się modlić o mamę. Bo to nie jest tylko mamy problem, bo to jest nasz problem. Nie? Bo my wszyscy, ona gdzieś paliła po pokoju, my balkony mamy i my gdzieś tam to wąchaliśmy. Nie? I zaczęliśmy się modlić, słuchajcie, 2 tygodnie. Po 2 tygodniach moja żona zaczęła się modlić jeszcze 2 tygodnie i zaczęliśmy się wszyscy modlić i po 4 tygodniach moja żona przestała palić. Już 2 tygodnie nie pali, mówi, że nie ma żadnego pociągu i po prostu chwała Panu Jezusowi, jest żywy w mojej rodzinie, jest naprawdę żywym Bogiem. I tak jak to było to głoszone, nie? Modlitwa i nie ma rzeczy niemożliwych. Wydawałoby się 20 lat, rzucała, nie mogła rzucić, cały czas jakiś miała takie mocne pociągi, bo cała rodzina paliła, matka i ojciec paliła przy dzieciach. Była mocno uzależniona. Ale dla Boga, jak właśnie w tym Jerychu, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie? Kiedy przychodzimy do Niego, prosimy Go i wytrwale, bo my modliliśmy się nie tylko raz, gdzieś tam, tylko modliliśmy 4-5 razy dziennie i po 4 tygodniach nie pali. I jakie to jest świadectwo, słuchajcie, też dla mojej córki, która ma 7 lat, która wzrasta w Jezusie Chrystusie. To są potężne rzeczy, które się dzieją w mojej rodzinie.
Amen.
Amen. Simon, podziękujemy Panu za tę łaskę. Dziękujemy Tobie, nasz Panie, za dobroć Twoją i za prawdę Twojego słowa, które jest niezmienne. Ty, Panie, ukazujesz nam coś szczególnego. Chcesz, Panie, powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Ciebie. Chcesz nam, Panie, powiedzieć, że przychodząc do Ciebie z każdą sprawą, Ty zawsze jesteś. Ty, Panie, pragniesz, abyśmy uznali Ciebie jako suwerena, jako tego Ojca kochającego, który zawsze wychodzi naprzeciw. I dziękujemy Tobie, że mamy taki pokój, takie bezpieczeństwo i taką gwarancję. Ty jesteś naszą gwarancją. Ojcze Święty, Ty znasz nasze życie i wiesz, Panie, że pragniemy z całej duszy i całego serca służyć Tobie. Panie, prosimy także Ciebie za tymi, którzy nie znają Ciebie, którzy nie potrafią się odnaleźć na Twojej drodze. Prosimy Ciebie za miastem, w którym mieszkamy, abyś Ty, Panie, sam otworzył ich serca, abyśmy mogli do nich dotrzeć z Ewangelią prawdy, z Ewangelią o Tobie, o jedynym Zbawicielu. Panie, wywyższamy Cię za każdą chwilę, jaką mamy i za to, że dzisiaj możemy powiedzieć sobie z całego serca dziękujemy. Z całego serca Tobie powiedzieć, że Cię kochamy.